Zapraszam na wiadomości w Radiu Maryja. Zmarła Marianna Popiełuszko, mama księdza błogosławionego Jerzego Popiełuszki. Miała 93 lata, choć z dowodu osobistego i informacji PESEL wynika, że urodziła się ponad wiek temu. Zmarła w szpitalu w Białymstoku. O śmierci mamy błogosławionego poinformowało Biuro Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. Przewodniczący Piotr Duda ogłosił żałobę w związku do dnia pogrzebu, czyli do soboty. Uroczystości pogrzebowe odbędą się o godzinie 11 w kościele świętych apostołów Piotra i Pawła w Suchowoli. Marianna Popiełuszko przyszła na świat w miejscowości Grodzisko na Podlasiu. W czasie wojny w 1942 roku poślubiła Władysława Popiełuszkę. Wspólnie przeżyli w szczęśliwym małżeństwie 60 lat. Marianna Popiełuszko prowadziła dom i gospodarstwo we wsi Okopy, ale w centrum codziennych wydarzeń na wsi zawsze był i jest Bóg. Tego też uczyła swoje dzieci. Marianna Popiełuszko wielokrotnie gościła w Radiu Maryja. Ostatni raz w czerwcu tego roku wspominała wówczas swojego syna.
Czy pani myślała, że w ogóle będzie to w przyszłości kapłan, a jeszcze nadto kapłan święty?
Myślałam, bo Boga prosiłam pod sercem nosząc o laskę kapłaństwa.
Dla syna, tak?
O powołanie zakonne albo kapłańskie, bo nie wiedziała, co urodzę, ale po sercu nosząc, to moje było pragnienie zostać matką. I tak Bóg wysłuchał grzesznicy. Wybrał syna na pokutnika, a za życie dziękuję, od śmierci się nie wypraszam, bo i życie, i śmierć jest darem Bożym.
Patrzyłem na mamę księdza Jerzego Popiełuszki jak na swoją mamę, wspomina ksiądz arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, metropolita gdański.
Patrzyłem na mamę księdza Jerzego jak na swoją mamę, bo to był prawie ten sam rocznik. Nasze mamy nawet się znały między sobą. Wszyscy wspominają mamę księdza Jerzego z uroczystości, oczywiście beatyfikacyjnych, z jej krótkich wypowiedzi podczas uroczystości i pobożności. To wszystko razem, ta drobna postać sędziwa z tą chustką na głowie zostaje w naszej pamięci jako symbol matki kapłana, matki męczennika, matki polskiej Podlaski. Białostockiej wsi.
To właśnie Marianna Popiełuszko przyczyniła się do tego, że ksiądz Jerzy został wychowany w duchu głębokiej wiary, powiedziała Katarzyna Soborak, kierownik Ośrodka Dokumentacji Życia i Kultu błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki.
Mama bardzo przywiązywała wagę do mówienia prawdy. Mówiła, że u niej w domu kłamstwa nie było. Dzieci, które się wychowywały w takiej atmosferze, szczególnie ksiądz Jerzy zdobył te wszystkie cechy, które w domu były na co dzień.
Świętej pamięci prezydent Polski Lech Kaczyński za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce odznaczył ją krzyżem komandorskim z gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało 18 osób w związku ze śledztwem w sprawie wielkiej afery korupcyjnej dotyczącej Centrum Projektów Informatycznych w dawnym MSWiA. Okazuje się jednak, że to nie wszystko. Funkcjonariusze przeszukali 48 różnych mieszkań i firm. Poseł Jarosław Zieliński, były wiceszef MSWiA, podkreśla, że afera może swoim zasięgiem objąć najwyższe szczeble władzy.
To nie tylko oznacza, że nie było nadzoru nad wykorzystaniem prawidłowym środków publicznych, ale także urzędnicy wyższego szczebla, tak można sądzić, brali w tych nieprawidłowościach udział. No a to jest zawsze bardzo groźne, bo jeżeli się zdarza jakaś sytuacja, w której urzędnik daje się skorumpować, no to powinno być tak, że natychmiast ktoś z wyższego szczebla, gdy się tylko o tym dowiaduje, to wyciąga z tego odpowiednie wnioski i konsekwencje służbowe, no a gdy trzeba, to także kieruje sprawę do stosownych organów. Tutaj być może mamy do czynienia z taką sytuacją, kiedy następowało wzajemne wspieranie w jakimś procederze korupcyjnym osób z wyższego i niższego szczebla.
CBA przeszukało również siedzibę firmy KAM Media, które właściciele według jednego z tygodników byli towarzysko powiązani z byłym ministrem transportu Sławomirem Nowakiem. Przeszukania prowadzone przez CBA mają związek z podejrzeniem zmowy przetargowej i korupcji przy przetargu na obsługę prezydencji Polski w Unii Europejskiej organizowanym przez MSZ. Na razie razie nikt z tej firmy nie został zatrzymany. Po wygranych przez Platformę Obywatelską wyborach w 2007 roku KAM Media zaczęły realizować na rzecz kilku ministerstw wielomilionowe umowy. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości zwrócili się już wcześniej do premiera i do wszystkich resortów z zapytaniem, czy zlecały firmie KAM Media jakąkolwiek pracę. Odpowiedź uzyskano z resortu edukacji. Inne resorty, takie jak gospodarki, administracji i cyfryzacji, odpowiedziały, że nie są w stanie udzielić takiej informacji, mówi poseł Andrzej Adamczyk.
Doskonałych, będąca w stosunkach z Platformą Obywatelską, firma KAM Media otrzymała zlecenia na kwotę prawie 52 milionów złotych. Ale jesteśmy przekonani, że to nie koniec, że to nie jest pełna kwota. Tam, gdzie spodziewamy się znaleźć odpowiedź, że są dodatkowe zlecenia, tam minister wykazuje absolutną inercję, brak zaangażowania w to, aby sprawdzić, czy jednostki podległe otrzymały takie zlecenie. Sugerujemy również, aby również przeanalizować możliwość udzielania zleceń przez przede wszystkim Ministerstwo Gospodarki i Ministerstwo Skarbu Państwa, przez podległe im zależne jednostki, bo możemy się spodziewać, że tam też mogą być zlecenia intratne, które podwyższą tą kwotę 52 milionów złotych, dzisiaj nam znaną, do kwoty zdecydowanie wyższej.
Odpowiedzi w sprawie umów z KAM Media nie udzieliła również kancelaria premiera Donalda Tuska, powiedział poseł Jerzy Polaczek.
Chcemy zwrócić uwagę na to, iż od 137 dni jako jedyna instytucja rządowa na zapytanie, które zostało skierowane w sprawie umów z firmą KAM Media, nie odpowiedziała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. To jest jedyna instytucja, która uchyla się od, można powiedzieć, udzielenia odpowiedzi na interpelację skierowaną do marszałka Sejmu. Chcemy również zauważyć, iż odmowę udzielenia odpowiedzi co do zakresu umów z KAM Media również odmówiło poprzez Ministerstwo Transportu Grupa PKP SA, a jak wiadomo, tam również były ulokowane według naszych nieoficjalnych informacji zlecenia, które płynęły ze strony instytucji państwowych czy spółek do tego prywatnego podmiotu kooperującego w zakresie PR-u z instytucjami państwowymi.
Rząd przyjął projekt zmian w systemie emerytalnym. Zgodnie z projektem od 1 kwietnia 2014 roku przyszli emeryci będą mieli 4 miesiące na podjęcie decyzji, czy chcą, by 2,92% pensji w postaci składki emerytalnej trafiało do OFE. Jeżeli ktoś nie zadeklaruje, że chce oszczędzać w OFE, jego składki automatycznie będą ewidencjonowane na specjalnym subkoncie w ZUS-ie. Ekonomista Janusz Szewczak mówi, że ustawa proponowana przez rząd nie wynika z troski o emerytury Polaków.
Ona jest wyłącznie spowodowana potencjalnym bankructwem finansów publicznych, dramatycznym stanem budżetu, no i chęcią ratowania twarzy przez rządzących, którzy dzięki tym sztucznym zabiegom związanym z przeniesieniem części obligacyjnej do ZUS-u i umorzeniem ponad 130 miliardów złotych będą mogli dalej Polskę zadłużać, mimo że jesteśmy już w sposób dramatyczny, kosmiczny zadłużeni na blisko 1 bilion złotych, jeśli chodzi o dług publiczny. Także ta ustawa niczego dobrego dla przeciętnego emeryta nie przynosi, jest jedynie chęcią uniknięcia przyznania się do kompletnej klęski w finansach publicznych przez obecny rząd.
Ekonomista zaznaczył przy tym, że OFE należy zlikwidować. W takim kształcie, w jakim one są obecnie, są tylko pijawką zasysającą publiczne pieniądze. Nie znaczy to jednak, że w Polsce nie powinien istnieć system kapitałowy, tylko musi być tak zbudowany, jak na przykład w Szwecji, dodał Janusz Szewczak. Tymczasem przeciwko rządowym propozycjom w sprawie OFE opowiada się Solidarna Polska. Poseł Patryk Jaki tłumaczył dziś na konferencji, że rząd Donalda Tuska zamierza zabierać obywatelom oszczędności, oferując jedynie obietnice bezpiecznych emerytur. Poseł dodał, że Solidarna Polska przygotowała alternatywę dla rządowych propozycji.
Co proponujemy? Proponujemy znany z Kanady, z drobnymi modyfikacjami system, który polegałby na tym, że od 2014 roku każdy z nas, każdy Polak mógłby wybrać, czy chce otrzymywać emeryturę na dotychczasowych zasadach, czy chce, tak jak w Kanadzie, odprowadzać tylko około 200 zł miesięcznie i w związku z tym dostanie emeryturę na podstawowym poziomie, około 1000 zł, ale dzięki temu co miesiąc będzie miał w kieszeni więcej środków, znacząco więcej środków i sam będzie decydował, w jaki sposób je kapitalizować, aby w przyszłości dostać wyższą emeryturę. System kanadyjski jest uważany za jeden z najstabilniejszych i najefektywniejszych systemów emerytalnych na świecie. I my jesteśmy przekonani, że Polska powinna pójść właśnie tą drogą.
Prawo i Sprawiedliwość zorganizowało w Sejmie debatę zatytułowaną OFE i po OFE. W debacie wzięli udział posłowie i eksperci z dziedziny finansów i ekonomii. Podczas debaty wskazywano m.in. na konieczność całkowitej likwidacji OFE. Profesor Leokadia Orędziak mówiła, że emerytury nie mogą być powiązane z rynkiem finansowym, ponieważ taki system krzywdzi emeryta, którego kosztem żywią się towarzystwa emerytalne, instytucje finansowe, banki i towarzystwa ubezpieczeniowe. Odnosząc się do rządowego projektu, profesor powiedziała, że jest to niewystarczająca próba ograniczenia OFE.
Jedynym sposobem przywrócenia zaufania do państwa jest najpierw zlikwidowanie tej patologii, może na sposób węgierski. I wydaje się, że rząd niestety idzie, może powiedzieć, w dobrym kierunku, ale wybrał złą drogę. I to niestety oznacza, że nie rozwiążą się te problemy, tylko w ogromnych konwulsjach ucierpimy ogromnie na tym rozwiązaniu, które proponuje rząd i nic nie osiągniemy, stracimy tylko czas i miliardy. Uważam, no, chwycamy się brzytwy po prostu.
Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości złożył w Sejmie wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie zniesienia obowiązku szkolnego dla 6-latków. Chcą, aby ta sprawa została rozpatrzona na następnym posiedzeniu Sejmu. Polacy mieliby odpowiedzieć na jedno pytanie, czy są za tym, by dzieci 6-letnie rozpoczynały naukę w szkole. Wcześniej głosy koalicji rządowej przesądziły, że obywatelski projekt, który miał obejmować zmiany w całym systemie oświaty, trafił do kosza. Tym samym zignorowane zostały podpisy blisko miliona obywateli.
Skoro niektórzy spośród parlamentarzystów koalicji rządzącej mówili, że nie poprą wniosku obywatelskiego dlatego, że zawiera 5 pytań, a dotyczy szerszego zakresu niż tylko obowiązku szkolnego dla dzieci 6-letnich, a więc Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości mówi: sprawdzam wobec również tych polityków koalicji rządzącej, którzy deklarowali poparcie dla wniosku dotyczącego wyłącznie referendum w sprawie obowiązku szkolnego dla dzieci 6-letnich. To jest nasze sprawdza.
Mówił przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości poseł Mariusz Błaszczak. Na zakończenie pozostały nam jeszcze informacje ze świata. Po wielu miesiącach negocjacji i sporów z rządami państw Unii Europejskiej Parlament Europejski przyjął w Strasburgu nowy wieloletni budżet Unii Europejskiej na okres 2014-2020. O szczegółach ze Strasburga mówi Dawid Nachajowski.
Parlament Europejski przegłosował porozumienie w sprawie 7-letniej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. Chodzi o budżet na lata 2014-2020. 537 europosłów poparło międzyinstytucjonalny kompromis, 126 deputowanych było temu przeciwnych. Wieloletnie ramy finansowe określono w cenach z 2011 roku. Byli posłowie, którzy ubolewali, że budżet będzie mniejszy, a inni cieszyli się z sukcesu, który oznacza dla niektórych po prostu zakończenie negocjacji na poziomie unijnych instytucji. Przypomnieć należy, że 7-letni budżet całej Unii przewiduje wydatki na poziomie 960 miliardów euro w tak zwanych zobowiązaniach. Unijni politycy zapowiadają jednak, że najdalej w 2016 roku nastąpi jego rewizja. Wielu polskich europarlamentarzystów cieszy się, że w ramach Funduszu Spójności Polska, w zależności od kursu złotego, ma otrzymać 72,9 miliarda euro. Warto jednak wskazać, że dostać te pieniądze z Unii to jedno, a wykorzystać je w 100% to druga sprawa i to właśnie jest wielkie wyzwanie dla Polski, mówi poseł do Parlamentu Europejskiego profesor Mirosław Piotrowski.
Oficjalnie twierdzi się, że im większy budżet Unii, tym lepsze warunki będzie miała Polska. Najważniejsze są jednak szczegółowe zapisy i to, czy teoretycznie sformułowana możliwość skorzystania z unijnych pieniędzy będzie się przekładać na możliwość konkretnego, czyli praktycznego wykorzystania ich w Polsce.
Inna kwestia to niezadowolenie wielu Polaków z funduszy, które nasz kraj ma otrzymać na wspólną politykę rolną. Szanse na umiejętne wykorzystanie unijnych pieniędzy to nie wszystko, przypomina europoseł Marek Grubarczyk.
Cały czas wracamy do kwintesencji, do tego, aby rząd był w stanie wykorzystać te pieniądze, które trafią do nas z Unii Europejskiej. Niestety obecna perspektywa wskazuje jednoznacznie na to, że aby wykorzystać te pieniądze, należy jak najszybciej zmienić polski rząd.
Nie można zapomnieć, że kontrola budżetowych ustaleń z pewnością nastąpi po przyszłych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Nie wiadomo, co do tego czasu może jeszcze się w Unii zdarzyć, wskazuje deputowany Jacek Włosowicz z Komisji Komisji Budżetowej.
Mam nadzieję, że następny parlament będzie bardziej rozumiał to, co się w Europie dzieje, jakie są problemy obywateli Unii Europejskiej. Przestanie na siłę zmuszać Europejczyków do wielu wspólnych rozwiązań, do tworzenia wielu nowych instytucji, wielu agencji, które nie przynoszą nam wiele dobrego, a skupi się na tym, od czego Unia Europejska zaczynała.
Przypomnieć należy, że dla Polski ważny jest stały przegląd informacji dotyczących tzw. Funduszu Solidarności Unii Europejskiej, który ma umożliwiać szybką pomoc finansową w razie poważnych katastrof na terytorium na przykład naszego kraju. Polska może ubiegać się o pomoc z tego funduszu w razie wystąpienia u nas na przykład powodzi. Pułap rocznej kwoty dostępnej w ramach Funduszu Solidarności Unii Europejskiej ma wynieść 500 milionów euro. Dla Radia Maryja Dawid Nachajowski, Strasburg.
Tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja. Dziękuję za uwagę.